Także tutaj, no proszę bardzo.
Tak, drodzy Państwo, sprawa wielowątkowa. Możemy obserwować różnego rodzaju zabiegi, które towarzyszyły całej tej sprawie, zabiegi związane z różnymi środowiskami dotyczącymi także wymiaru sprawiedliwości w tym czasie. Temat przedsiębiorca, człowiek pod specjalnym nadzorem, a zatem również i w kontekście tej sprawy chcemy zapytać się bardzo mocno i stanowczo, czy czasami przedsiębiorcy nie stają się w tym momencie ofiarami pewnych rozgrywek, które toczą się na nieco wyższych szczeblach.
Dokładnie tak to odbieramy. No i ja na przykład będąc menedżerem brałem pod uwagę różne ryzyka swojej działalności. No pierwsze ryzyko, powiedzmy koniunktury, że decyzje akurat nie trafią w odpowiedni czas i spółka nie osiągnie korzyści czy wręcz poniesie straty. No to jest wkalkulowane w ryzyko działalności gospodarczej. No drugie ryzyko to jest takie, że powiedzmy moja praca mogła się nie spotkać z uznaniem osób niezatrudniających, czyli mogą być zwyczajnie odwołane. Natomiast spełniając swoje obowiązki rzetelnie w ramach obowiązującego prawa, nigdy nie zakładałem takiego ryzyka, jakie mnie spotkało. No niestety, jak widać, i to jako przestroga dla przedsiębiorców w tym kraju, należy i takie ryzyko brać bardzo poważnie pod uwagę.
No, mnie strasznie boli to, że naprawdę robiłem wszystko, wydaje mi się, najlepiej jak potrafiłem. W tym czasie studiowałem jeszcze MBA, więc pewne rzeczy mogłem na żywo skonsultować z ludźmi, którzy zęby zjedli na gospodarce, którzy mnie uczyli. Wydawało mi się, że wszystko jest robione tak jak trzeba, tak jak powinienem. I ja nie zrobiłem tego, co robi wielu przestępców, że rozdziela majątek, że udaje, że nic nie ma, ponieważ ja mam czyste ręce, nie mam sobie nic do wyrzucenia, a po prostu zmarnowano życie przede wszystkim mojej rodzinie, zniszczono zdrowie w imię jakichś wyższych celów, których ja nie znam, których ja nie rozumiem.
Znaczy chciałem podkreślić, że to, że sprawa jak gdyby, że my jesteśmy na wolności, sprawa się toczy, teraz nawet przybiera może pozornie lepszy obrót dla nas, bo jeszcze tutaj nie dokończyliśmy tego wątku. Po wyrzuceniu, jak tu kolega nazwał, do kosza opinii biegłej, sędzia podjęła decyzję o zwrocie aktu oskarżenia do prokuratury, do poprawy i do uzupełnienia, czyli de facto jak gdyby cała praca wykonana przez prokuraturę w Łomży, mimo dużej przychylności, co niejednokrotnie było w sądzie bardzo wyraźnie dawane nam do odczucia, no została, że tak powiem, oceniona negatywnie i teraz prokuratura już w Olsztynie, bo właśnie to jest taki trochę pozorny ruch, że zajmie się teraz nowa prokuratura. No właśnie, jak już stwierdziliśmy, Olsztyn jest w jurysdykcji prokuratury apelacyjnej w Białymstoku, niestety, a żeby było jeszcze śmieszniej, to nie zajmuje się tym tak naprawdę prokurator z Olsztyna, tylko został oddelegowany specjalnie do tej sprawy prokurator z Białegostoku, czyli dalej prokuratura apelacyjna w Białymstoku, jak gdyby chce mieć kontrolę nad tym. No, po prostu wytoczono zbyt ciężkie działa przeciwko nam, kariera wielu osób tutaj jak gdyby...
Ale ja tego nie rozumiem i nie mogę tego zrozumieć. Dlaczego nie można się przyznać do błędu? Dlaczego nie można pozwolić, żeby ocenił nas niezależny w sensie nieśrodowiskowy sąd, tylko sąd z innego miasta? Ja nie uciekam przed odpowiedzialnością. Ja tylko mam nadzieję i modlę się do Boga o to, że stanę przed sądem, który nie będzie na mnie patrzył jak na zbrodniarza, ponieważ sąd to jest ręka sprawiedliwości, a nie ręka, która z góry mnie skazuje. I na to liczę i tak chciałbym, żeby tak było. Natomiast mam wrażenie, jakby już mnie skazano.
Dokładnie, to tylko mówię, możemy zawdzięczać naszej determinacji i życzliwości wielu osób, że de facto jeszcze nas nie skazano, jeszcze walczymy o swoje prawa, że odnieśliśmy jakiś tam sukces, że sprawa wróciła znowu do prokuratury, czyli znowu de facto zaczyna się zbieranie dowodów, tylko chcielibyśmy, żeby to było zrobione obiektywnie i żeby to rozpatrywał po prostu sąd, który jest w pełni niezawisły, sąd, który nie jest obciążony tym, że...
Czy każdy sąd jest niezawisły, tylko rzecz w tym, że w małym środowisku ludzie się znają, rozmawiają. Jeden z ławników, który jest w naszej sprawie, pracował kiedyś w PPS-ie. Trudno znaleźć ludzi w tak małym gronie, w tak małym środowisku, niezwiązanych
z firmą największą w tej...
poprzez rodziny, znajomych. I jak gdyby logika podpowiada, nie róbmy tutaj. Mamy się dowiedzieć prawdy, czy oni popełnili jakieś wykroczenie, czy nie. Dajmy to do innego sądu.
Drodzy Państwo, przedsiębiorca, człowiek pod specjalnym nadzorem to temat naszego nocnego spotkania na antenie Radia Maryja. Przypomnę Państwu, że w studiu Radia Maryja jest z nami pan Andrzej Mazurkiewicz, były prezes przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego PPS w Łomży, i pan Tomasz Grodzki, wiceprezes do spraw finansowych przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego PPS w Łomży. Numery telefonów do naszego studia 655 23 55 to numer telefonu dla Polski Północnej, 655 23 56 dla Polski Południowej, kierunkowy do Torunia 56, dwa numery telefonów dla zagranicy 655 23 33 i 655 23 66, numer kierunkowy z Europy 00 48 56, z Ameryki 011 48 56. Oczekujemy na Państwa telefony 6 minut po godzinie pierwszej.
Światu się zdawało, że na zawsze starta smak, że nie złoży jej nikt w całość, że nie wytrze z braży kła. Polski żołnierz w obcej stronie, na Europy krańcu gdzieś, bijąc wroga tęsknił do niej i układał taką pieśń. Póki Polska żyje w nas, buty nie zginie, orzeł biały jeszcze raz skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie pęta z nóg, gotów do lotu, jeszcze zabrzmi złoty róg. Bądź gotów, bądź gotów, jeszcze zabrzmi złoty róg. Dawno ścichło rżenie koni, rozwiał się bitewny kurz, szczęk stalowy białej broni do historii przeszedł już. I odeszli z tamtym wojskiem na niebieskiej trąbki zew ci, co śnili wolną Polskę, zostawiając nam ten śpiew. Póki Polska żyje w nas, buty nie zginie, orzeł biały jeszcze raz skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie pęta z dwóch, gotów do lotu, jeszcze zabrzmi złoty róg. Bądź gotów, bądź gotów, bądź gotów, bądź gotów. Europa znów jest z nami i z pomocą skora biec, ale wolnej Polski granic polski żołnierz musi strzec i dochować musi wiary tym, co dali za nią krew, i wysoko nieść sztandary i pamiętać tamten śpiew. Póki Polska żyje w nas, póty nie zginie, orzeł biały jeszcze raz skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie pęta z nóg, gotów do lotu, jeszcze zabrzmi złoty róg. Bądź gotów, bądź gotów, jeszcze zabrzmi złoty róg.
drodzy Państwo, 10 minut po godzinie pierwszej. Przyjmujemy telefony. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo.
Witam. Z tej strony mówi Adam Czeskowicz, Białystok. Ja chciałbym się odnieść do tej audycji, co teraz na antenie jest. Z Białegostoku właśnie dzwonię. Jestem w podobnej sytuacji, co prawda mnie nie zamknęli na 6 miesięcy, ale mam też tak zwane, ja to nazywam szykanami ze strony prokuratury białostockiej okręgowej i w tym momencie Agencji Bezpieczeństwa, prawda, ABW. Chodzi o sianie nienawiści na tle różnic narodowościowych, to już bardziej polityczna sprawa wychodzi. Zaczęła się za rządów SLD. No, cały czas coś tam oni kombinują, coś chcą nam udowodnić. Było najście na 4 mieszkania, zabrano komputery, jakieś pismo, później się okazało, kto tam donosił, jakiś pan z Platformy Obywatelskiej. W sumie, jeżeli chodzi o sądy, to powiem, że no raczej nie istnieje coś takiego jak niezawisłość sądów, ponieważ każdy jest człowiekiem i ma swoje poglądy. Niestety w Polsce jeszcze sądy są w rękach starej ekipy i tutaj dopóki sądów się nie zmieni, tej całej nomenklatury, to będą z nami robić po prostu co chcą, bo to my mamy swoje poglądy, oni mają swoje, oni nas niszczą, my to rozumiemy, no, tylko że nie możemy się jakoś bronić, ale się bronimy i na pewno skóry swojej nie damy za darmo, prawda, że popieram tych panów w studiu za to, że walczą, w ogóle mają troszeczkę odwagi o tym mówić. No ja tu z Białegostoku pochodzę, to wiem jak to wygląda. Kiedyś mi rzucano kamienie przez okna, ale w tym momencie już bardziej na poważnie podchodzą do tej sprawy i poprzez właśnie sądy. Tak w majestacie prawa to się dzieje. No nie wiem, narażam się za to, że jestem Polakiem i nie wstydzę się tego. Co tu więcej powiedzieć? No pozdrawiam wszystkich w studiu.
Dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy również i pana. Wszystkiego dobrego.
Bóg zachować.
Z panem
Bóg
Bogiem. Również i ta sprawa, jak i również wiele innych spraw, to inspiracja do tego, abyśmy coraz poważniej podejmowali jak najbardziej merytoryczny na argumenty debatę dotyczącą wymiaru sprawiedliwości w naszej ojczyźnie. To jest rzeczywiście wielka katastrofa po roku 89, tak naprawdę wymiaru sprawiedliwości nasza ojczyzna dla dobra swojego no, nie odzyskała.
Ja chciałem tutaj jeszcze podziękować panu za ten głos wsparcia. Chciałem powiedzieć, jeszcze podkreślić, że mimo, że no mówimy, jesteśmy teraz na wolności, to cały czas płacimy cenę za to, że właśnie tak jak tutaj ten pan powiedział, mamy odwagę, to mimo, że tak jak to naświetliliśmy sprawę, no teraz organy ścigania są powiedzmy w odwrocie, nie ma żadnych dowodów, co nie przeszkadza sądowi nadal stosować tych najrestrykcyjniejszych środków zapobiegawczych, no poza aresztem tymczasowym, nadal mamy te kaucje po 200 tysięcy, mamy hipotekę na mieszkaniu, ja mam zakaz opuszczania kraju jako jedyny ze wszystkich oskarżonych i sąd ciągle argumentuje, odrzucając wszelkie wnioski na złagodzenie tych środków, że to znaczy, że ponieważ ja się zachowuję odpowiednio w rygorach przewidzianych prawem, jeżdżę na wszystkie sprawy, stawiam się na każde wezwanie sądu, to właśnie dlatego, że są stosowane w stosunku do mnie odpowiednie środki zapobiegawcze, czyli taki paradoks.
Jeżeli Tomek pozwolisz, powiem coś o tobie. Daj spokój o państwie totalitarnym. Natomiast muszę powiedzieć jedną rzecz, chociaż to dotyczy ciebie. Otóż Tomek na jednej z rozpraw poprosił o zmniejszenie wysokości kaucji, ponieważ jego mama chorowała ciężko na raka. Potrzebne były pieniądze. Tak jak wspomniałem wcześniej, my żyjemy tylko z pensji. A przez długi czas jej w ogóle nie mieliśmy, bo nie mieliśmy pracy. kiedy wyszliśmy, i poprosił sąd o obniżenie kaucji, o oddanie części kaucji, po to, żeby móc mamę leczyć, wyjechać na leczenie, chociaż może za granicę. Człowiek chwyta się różnych sposobów. Takiej zgody nie było. Mama Tomka zmarła.
Przyjmujemy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Wiesław z Olsztyna dzwoni.
Witam, panie Wiesławie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca i zaproszonych gości. Chciałbym się włączyć do tej wielkiej debaty na temat sytuacji panującej w Polsce, jeśli chodzi o poziom naszego wymiaru sprawiedliwości. Sam doświadczam sytuacji bardzo nieprzyjemnej dla mnie i dla mojej rodziny. Słysząc nazwy prokuratura apelacyjna w Białymstoku, prokuratura okręgowa w Olsztynie, jeszcze w moim przypadku tutaj wchodzi w rachubę prokuratura rejonowa w Olecku. To jest taki bardzo nieprzyjemny trójkąt. Potwierdzam wszystkie słowa, które tutaj padły z ust panów zaproszonych do studia, ponieważ mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że mogę powiedzieć w ten sposób, że zachowuje się pozory prawa, natomiast jest to wielka katastrofa, dlatego że ja jako obywatel, nie mając takich kontaktów z wymiarem sprawiedliwości, na własnej skórze dopiero właśnie zobaczyłem, w jaki sposób manipuluje się, w jaki sposób instrumentalnie używa się prawa, nie do tego, żeby osiągnąć poznać tą prawdę materialną i ukarać ewentualnie sprawców krzywdy, tylko wręcz odwrotnie, chroni się osoby, które naruszyły to prawo. Tutaj akurat w moim przypadku dotyczy osób, które kierują Agencją Nieruchomości Rolnych na terenie właśnie Warmii, Mazur i Podlasia. To chciałem tylko tyle powiedzieć, jeśli chodzi o tym, po tym, co ja przeżyłem i przeżywam sam, mogę powiedzieć, że w czarnych kolorach widzę następne lata i wydaje mi się, żebyśmy mieli, współczuję właściwie ministrowi sprawiedliwości, bo naprawdę jest to resort, który wymaga wielkiej rewolucji. Przy tych powiązaniach, przy tych koneksjach, to taki przeciętny obywatel jest faktycznie skazany na, wręcz na zagładę.
Dokładnie to, co pan teraz mówi, to jest szczera prawda. Przeciętny człowiek w starciu z machiną uruchomioną nie ma żadnych szans. My byśmy tutaj nie siedzieli, gdyby nie wsparcie wielu osób, instytucji. Po prostu to jest starcie muchy z czołgiem. No tutaj jak machina się rozpędzi, to po prostu my jesteśmy tylko cyframi w statystyce i prokuratorzy sobie dopisują kolejne cyferki do sum kaucji. To są ich sukcesy. Oni wypinają pierś po ordery i tak to się dzieje. My jesteśmy tylko instrumentem.
Wręcz, że na przykład w moim przypadku to prokurator rejonowy wywierał taką na mnie presję psychiczną właśnie, żebym zabrał tą sprawę, że właściwie te dowody, które ja tam pokazywałem, bo w moim przypadku to na każde moje stwierdzenie ja miałem dowód materialny, to były zdjęcia, były dokumenty, a to mówi, to nie jest ważne, wie pan, a nie najlepiej, żeby pan to zabrał, to wszystko. I praktycznie mogę powiedzieć tak, że to, co zadecydował prokurator rejonowy na samym początku, to pomimo, że tam był nadzór służbowy i prokuratury okręgowej i tej apelacyjnej, to decyzja prokuratora, znaczy finał był taki, że to, co prokurator rejonowy na początku powziął decyzję, no to taka, to zostało wszystko utrzymane. Jak się czyta te dokumenty z prokuratur w moim odczuciu, no, są na żenującym naprawdę poziomie.
Dokładnie tak jest. Niestety ja na własnej skórze i tutaj koledzy poznaliśmy mechanizm działania. Nawet kiedy się uda uzyskać zainteresowanie jakichś życzliwych osób, czy nawet parlamentarzystów, jak to w naszym przypadku było, to wszystko się rozbywa. Odbywa się w sposób taki, że nawet sygnały docierają do Ministerstwa Sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości zgłasza zapytanie do prokuratury apelacyjnej. Prokuratura apelacyjna zgłasza zapytanie do prokuratora prowadzącego daną sprawę. Prokurator przecież nie będzie o sobie pisał źle, więc napisze, że wszystko jest w porządku, zgodnie z procedurą, i taką odpowiedź dostaje osoba skarżąca dane postępowanie. Niestety tak to się wszystko rozmydla, mimo, mówię, dobrych chęci na górze, na dole to wszystko jest, że tak powiem, torpedowane. Nie ma tak, że tak naprawdę przyjeżdża ktoś i sprawdza. No nie ma być może takich środków i możliwości. Ja nie twierdzę, że to jest jakaś zła wola, ale po prostu ten system źle funkcjonuje, kiedy tak naprawdę tłumaczy się winowajca jest sędzią we własnej sprawie i przeciętny obywatel, mówię, ma naprawdę szansę bardzo małe. Ja się nie dziwię pana emocjom, bo są to na pewno jakieś dramaty ludzkie i każda sprawa jest inna, ale często rujnująca całe życie, cały dorobek.
Tak, Panie Wiesławie, bardzo serdecznie dziękujemy za tę wypowiedź. Wszystkiego dobrego. Bóg zapłaci się z Panem Bogiem. Za chwilę Bogiem. Przyjmować będziemy kolejne telefony. Przypomnę, drodzy Państwo, że na antenie Radia Maryja podjęliśmy temat przedsiębiorstwa Człowiek pod specjalnym nadzorem. W studiu Radia Maryja jest z nami pan Andrzej Mazurkiewicz, były prezes Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PPS w Łomży i pan Tomasz Grodzki, wiceprezes do spraw finansowych tegoż przedsiębiorstwa. Przyjmujemy kolejne telefony. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dzielica.
Teraz i zawsze kogo witamy, skąd telefon?
No, kłania się Rzeszowa, profesor Jarosz.
Witam serdecznie, panie profesorze. Prosiłbym, drodzy Państwo, do wszystkich, to jest gorący apel, bo w innej sytuacji rozmowa na antenie Radia Maryja nie jest możliwa w momencie uzyskania połączenia. Całkowicie należy wyłączyć radioodbiornik. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Król nam Chryste.
Zawsze i wszędzie. Kogo witamy, skąd telefon?
Ja na tej audycji.
Jesteśmy już na antenie. Kto jest z nami?
Bardzo mi miło. Jestem pewien podziwu, Henryk Wodzik.
Witam, panie Henryku.
Tej walki pańskiej i kolegi z tym właśnie tak zwanym niezawisłym sądem. Ponieważ ja też mam do czynienia z niezawisłym sądem. Okazuje się, że jest on jednak zawisły od różnych ugrupowań politycznych. A te ugrupowania polityczne wywodzą się z PKWN-u. Kto, zadać sobie pytanie, kto został przyjęty na studia? Kto te uczelnie obejmował? No więc jak ja od jednego z profesorów z Krakowa słyszałem, jak to się odbywało, to włos się na głowie jeży. I normalny Polak, uczciwy, z uczciwej rodziny, to mógł gdzieś tam się dostać jako prymus i zostać radcą prawnym. Natomiast tutaj ten gang moskiewski objął to wszystko. Ja tylko nie współczuję panu Ziobrze, ministrowi, ale mam nadzieję, że uda mu się przełamać pewne bariery, bo najważniejszą rzeczą to było pozbycie się tych SBK-ów i teraz te WSI. Oni tam wszędzie mają ogony, mają w miastach, mają w urzędach oczywiście. Wszędzie są. Są takie SKO, Samodzielne Kolegium Odwoławcze. Tam cały gang partyjny, byli pracownicy więziennictwa, milicji, esbecji, to są właśnie ci, którzy mają zatrudnienie. Polek nie ma. Także proszę Państwa, życzę głowa do góry i mam nadzieję, że wszystko się dobrze skończy.
Dziękujemy, panie Henryku.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Prosimy bardzo, Radio Maryja. Udane połączenie 655-23-55 to numer telefonu dla Polski Północnej, 655-23-56 dla Polski Południowej, kierunkowy do Torunia 56, dwa numery telefonu dla zagranicy 655-23-33 oraz 655-23-66, kierunkowy z Europy 00-48-56 z Ameryki 011-48-56. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy, skąd telefon?
Mówi Maria z Torunia.
Pani Mario, proszę całkowicie wyłączyć radio.
Już wyłączam.
Tak, proszę bardzo.
Mogę mówić?
Tak.
Ja chciałam właśnie tym panom, którzy tak walczą z wymiarem sprawiedliwości, podać taki swój drobny przykład, jaki miałam właśnie w sprawie w Toruniu. W Sądzie Grodzkim przez cały rok sprawa drobna się ciągnęła. Jeździłam po prostu, ponieważ dzwonię z Torunia, ale mieszkam w Olsztynie. Byłam narażona na koszty. Sąd w pierwszej instancji wydał wyrok, że jestem winna. Natomiast sąd okręgowy napisał w ten sposób. Ocena dowodów przez sąd pierwszej instancji, ten grodzki, nie została przeprowadzona w sposób rzetelny, dokładny, nie kłócący się ze wskazaniami wiedzy i zasadami doświadczenia życiowego. Tak ocenił sąd grodzki i ta pani na pewno dalej jest sędzią, gdzie w ogóle wszystko odwrotnie odczytała, uznała za wiarygodne zeznania człowieka po prostu kompetentnego, a napisała po prostu w uzasadnieniu zupełnie odwrotnie. Druga sprawa, został mi wepchnięty samochód ze złośliwie na słupek i rozbity i były czerwone szkiełka potłuczone z lampy, no to policja przeprowadziła dochodzenie, zabezpieczyła dowody i szukała czerwonego samochodu. I osoba, która była podejrzana, stwierdziła, że nie ma czerwonego samochodu, a pan policjant nawet za biurka nie wyszedł i nie przesłuchał ludzi, którzy słyszeli o tym wszystkim. Tak to wszystko jest prowadzone i tak wygląda wymiar sprawiedliwości. Nikt nie zostanie na pewno pociągnięty do odpowiedzialności. Ja poniosłam koszty. Przez cały rok miałam nerwy. Zdenerwowana byłam. Ktoś fałszywie mnie oskarża, prawda? I tak niestety działają sądy. I ta pani na pewno dalej sądzi, jest dalej sędzią, pobiera wynagrodzenie i nikt za to nie odpowiada. Każdy człowiek, gdziekolwiek pracuje, ponosi odpowiedzialność, a w sądach nie ma. I tak to niestety ten wymiar sprawiedliwości wygląda, że człowiek ma żal, nie ma zaufania żadnego absolutnie, no bo jak może mieć?
Pani Mario, dziękujemy.
Dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus.
Na wieki wieków.
Amen. Na
wieki. Drodzy panowie, jak wygląda sprawa na obecny czas, na tym etapie prowadzonego śledztwa, dochodzenia i kiedy rzeczywiście ta gehenna, ten dramat, w którym przyszło również i panom uczestniczyć, skończy się?
Tak naprawdę to bardzo trudno powiedzieć, bo tak jak stwierdziliśmy na koniec poprzedniej wypowiedzi, to w zasadzie sprawa wróciła do punktu wyjścia, bo wszystko to, co ekspertyzy i zgromadzony materiał dowodowy, no sąd zwrócił z powrotem do prokuratury, tym razem już do prokuratury nie w Łomży, tylko w Olsztynie. Prowadzi ją prokurator oddelegowany, będzie prowadził prokurator oddelegowany z Białegostoku. No zobaczymy, jak to się rozwinie. Mają być przeprowadzone nowe ekspertyzy. Miejmy nadzieję, że bardziej rzetelne i kompetentne. Natomiast no, co nas napawa niepokojem, to to, że dalej jest to wszystko w ramach prokuratury apelacyjnej w Białymstoku, czyli to jest ciągle to samo środowisko, ten sam sąd zostanie, bo dalej sprawa, jeżeli prokuratura uzupełni materiał dowodowy, no to wróci ona do sądu rejonowego w Olsztynie, w Łomży, przepraszam. Będzie to prowadziła ta sama sędzia. No i tutaj doświadczenia na nasze niestety nie napawają optymizmem. Oczywiście będziemy dalej walczyć. Tu ogromną otuchą nas napawa to, że już po pierwszej części audycji w Radiu Maria i w telewizji Trwam, no odebraliśmy bardzo wiele telefonów prywatnie tutaj za pośrednictwem właśnie waszej rozgłośni, wsparcia nawet i od polityków PiS-u. Ja tu dostałem zapewnienie na przykład od pana Łukasza Borowca, polityka z powiatu biłgorajskiego PiS-u, asystenta posła PiS-u Tomasza Dudzińskiego, że sprawą się zajmie, no to na pewno napawa optymizmem są po prostu ludzie zszokowani, że takie rzeczy mają miejsce w naszym kraju, wydawałoby się demokratycznym i wolnym. No a niestety ja już jako osoba wyczulona na pewne tego typu zjawiska wiem, że nasza sprawa nie jest niestety odosobniona, co słychać po głosach tutaj słuchaczy i takich spraw niestety jest bardzo dużo. Areszty, również w aresztach jest szereg ludzi, którzy tam no, nie powinni być. Nie mówię, że są całkiem niewinni, ale na przykład można stosować wobec nich inne środki zapobiegawcze. Często areszt to wynika po prostu z lenistwa ludzi prowadzących śledztwo, bo tak jest najwygodniej. A to wszystko się odbywa na koszt nasz, czyli podatników. Niestety to jest po prostu, nasza sprawa jest wierzchołkiem góry lodowej i wcale nie jesteśmy osobami najbardziej represjonowanymi. Ja słyszałem o sprawach już o wiele bardziej, gdzie ludzie siedzieli po 2, 3, 5 lat w areszcie niesłusznie zupełnie i później nawet im nikt żadnego zadośćuczynienia za to nie dał. Także to jest niestety problem restrukturyzacji polskiego wymiaru sprawiedliwości, stosowania prawa przede wszystkim, bo prawo może mamy nie najgorsze, ale jego stosowanie jest często skandaliczne. Także liczymy, że tutaj no, sprawa może dzięki właśnie życzliwości wielu ludziom, dzięki waszej rozgłośni jeszcze znajdzie jeszcze liczniejsze wsparcie. Być może ktoś podejmie decyzję o przeniesieniu tej sprawy do sądu, który nie byłby zainteresowany w żaden sposób jakimiś interesami, naciskami lokalnymi sądu dowolnie jakiego, który po prostu bezstronnie będzie się starał sprawę rozsądzić według najlepszej wiedzy i intencji. Bo to, co nas spotkało w Łomży, w okręgu białostockim, no nie napawa optymizmem, mimo że może odnieśliśmy jakiś mały sukces, że to, co dotychczas było zgromadzone, zostało uznane, że no jakby w żaden sposób nie uzasadnia tego aktu oskarżenia, to jak widać sąd ma dalej dobre samopoczucie i stosuje dalej te środki zapobiegawcze, szykanuje, jak gdyby chcąc pokazać, żebyśmy się nie czuli zbyt pewnie, grozi nam w ten sposób. Ja to tak przynajmniej odbieram, może jest to subiektywne odczucie, ale no niestety tak to jest, bo jeżeli się zbija kolejne dowody, jeżeli tak naprawdę sąd powiedział, że w sprawie dowodów zgromadzonych rzetelnych nie ma, no więc praktyką wielu sądów jest to, że środki zapobiegawcze zostają uchylane, zwłaszcza, że teraz nasza sprawa została zawieszona, więc de facto do maja przynajmniej, dopóki nowe ekspertyzy nie zostaną opracowane, nic się w sprawie nie wydarzy, więc ja nie widzę powodu, dla którego na przykład nie mógłbym wyjechać za granicę, zwłaszcza, że miałem takie sytuacje, że wymagała tego moja sytuacja zawodowa, żeby wyjechać za granicę, ale niestety nie mogłem tego i wiąże to się z określonymi kosztami. Już nie będę wracał do sytuacji bardzo dla mnie bolesnej, o której tu kolega wspomniał. Także no, jestem pełen mieszanych uczuć, no bo mam nadzieję, że wierzę w to, że sprawa znajdzie swój szczęśliwy finał i ja na pewno nie, że tak powiem, nie spocznę. Łącznie, jeżeli wyczerpie się droga tu w kraju, będę walczył w instytucjach europejskich, w sądzie w Strasburgu. Natomiast no, na razie powiedzmy udało nam się tyle, że sprawa wróciła do ponownego, do prokuratury o uzupełnienie materiału dowodowego.
Przyjmujemy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Dobry wieczór, jak będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
Janusz z Radomia.
Witam, panie Januszu, proszę bardzo.
Chciałbym się przywitać i przede wszystkim wyrazić współczucie tym panom, którzy tak usilnie walczą. Ale oni mówią prawdę, bo w rzeczywistości tak to jest w tym kraju. Ja obserwuję to na przykładzie Radomia. I tak jak panowie powiedzieliście, można pisać skargi do pana ministra. One i tak trafiają z prokuratury krajowej do apelacyjnej, z apelacyjnej do okręgowej do rejonowej i sprawy są po prostu albo umarzane, albo skargi nie są załatwiane. No bo jak można się skarżyć na prokuratora, przecież który sam rozstrzyga o swojej sprawie. A jeśli panowie liczycie na to, że osiągnęliście jakiś sukces, jakiś drobny sukces, to jest to no, bardzo sympatyczne, że tak to odbieracie. Ale ja ze swoich doświadczeń radziłbym zachować dużą dozę ostrożności. Dlatego, że tak naprawdę to sprawa wyroku, czy sprawa orzeczeń, czy trybu postępowania nie zapada na sali sądowej. Zapada na korytarzach pomiędzy sędzią, prokuratorem, czy w pokojach. I tak wygląda rzeczywistość. Pan minister Ziobro wkłada wiele pracy i serca w to, co robi. I dobrze. I dobrze, bo może coś zrobić. Ale te układy, te sitwy, o których panowie mówicie, tak one są. I wszyscy o tym wiedzą. Natomiast jak długo ten rząd wytrwa? 2-3 lata? Te układy liczą, że przeczekają. Przyschną, przeczekają, zostanie to. Także życzę powodzenia w tej walce. Sam walczę usilnie tak samo i spotkałem się z bardzo podobnymi sytuacjami, aczkolwiek tutaj akurat w moim przypadku chodzi o ewidentne umarzanie śledztw i to korupcyjnych w dodatku jeszcze, bo to chodzi o sędziów sądu rejonowego, to kupowanie nieruchomości i tak dalej. Ale sprawa dotyczy panów, sytuacji, w jakiej wyżeście się znaleźli, zresztą dramatycznej. Natomiast zalecałbym bardzo dużą ostrożność i przede wszystkim jednak tutaj prawnicy muszą się bardzo uważnie wypowiadać w tych sprawach i panom pomagać. Bo inaczej oni tak zrobią, co będą chcieli. I to byłoby tyle. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję panie Januszu.
No niestety to, co pan powiedział, ja mówię, że mamy nadzieję, bo musimy mieć nadzieję. Ta nadzieja jak gdyby nam pomaga wytrwać. Aczkolwiek ja powiedziałem, że jestem pełen mieszanych odczuć i mam dużo, dużo niepokoju, że ta sprawa no, jeszcze jest bardzo daleko, żeby ona znalazła swój szczęśliwy finał, bo na razie to jest tak, że psy, jak w tym przysłowie, psy szczekają, karawana jedzie dalej i już wiele, że tak powiem, napisano artykułów w tej sprawie, wiele pism napisano, ja bym powiedział, że już może dziesiątki czy setki i jak na razie to nasz los tak naprawdę niewiele się zmienił, no. Ale i tak to, co prawnicy mówią, to, że dużo nam się udało osiągnąć, to, że właśnie nie siedzimy teraz powtórnie w więzieniu już jako osoby skazane, to już jest jakiś sukces i to nam pozwala mieć nadzieję na to, że jednak przy olbrzymiej determinacji da się coś zmienić, bo tak naprawdę to już nie chodzi tylko o nas, tylko chodzi o wiele innych sytuacji, o to jakby przetarcie takiego szlaku. No tu paru osobom się udało, no chociażby przykład pana Romana Kluski, który też nie w całości sukces osiągnął, ale przynajmniej został oczyszczony z zarzutów ale nie odszkodowania na przykład już nie za swoje straty nie dostał, no ale przynajmniej nie wisi nad jego głową.
A ja nawet nie myślę o odszkodowaniu, nie myślę o Kluszce, tylko myślę o swojej rodzinie. Ja po prostu jestem człowiekiem. Mam swoje uczucia, swoje życie, które mi zniszczono, swoją pozycję, którą budowałem, inwestując w siebie, studiując za własne pieniądze. I nagle się okazało, że to wszystko jest niewarte nic. Ba, to czego mnie uczono jest niewarte, niepotrzebne, bo postępowałem tak, jak mnie uczono i okazało się, że trafiłem do kryminału. To, że zmarnowano zdrowie mojemu dziecku, mojej żonie, ponieważ akurat są takiej struktury emocjonalnej, że bardzo to przeżywały i do dzisiaj z tego powodu cierpią. Ale ja to rozumiem, po prostu ja jestem tylko takim pyłem, który pod tym walcem, który nade mną przejedzie chyba i to jest dla mnie przykre. Nie wiem, czy jeszcze mogę na coś liczyć, czy jak to się skończy, nie wiem.
Radio Maria, prosimy bardzo.
Halo?
Tak, prosimy bardzo.
Mówi Wojciech z Torunia.
Witam, panie Wojciechu.
Mogę już mówić?
Tak, proszę.
Ja chciałem zwrócić uwagę słuchaczy na taką książkę wydaną w 1999 roku. Autor Wojciech Młynarski, tytuł Robią swoje. Na stronie 180 znajduje się utwór satyryczny pod tytułem Wydział Bezprawia. Mi się wydaje, że bardzo dobrze pasuje do tematyki tej audycji. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz
ja się Zbyszek z Kanady.
Witamy.
Przysłuchuję się, ojcze, tym rozmowom tych dwóch panów i podziwiam ich z jednej strony, a z drugiej strony chciałbym im służyć pewną radą. Niestety, nie mogą się poddać. Muszą walczyć do końca i to walczyć nie tylko, żeby zostali uniewinnieni, ale nie poddać w ręce tym łobuzom wszystkim w tych sądach komunistycznych satysfakcji. Oni muszą się starać również o odszkodowanie i to do końca. Trzeba walczyć do końca. Tak jak Żyd postępuje tutaj w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych. On nie odda niczego za darmo. Wręcz przeciwnie, na wszystkim zyskuje. Więc uczmy się tego. Uczmy się i niech wam Pan Bóg błogosławi. Ja dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Baj.
Dziękujemy serdecznie, panie Zbigniewie. To głos z Kanady. Te lata walki o swoją godność to przecież także przejaw z państwa strony ogromnego zaangażowania, wytrwałości, a także tej nadziei, która raz jest większą, raz jest mniejszą.
Dokładnie i staramy się, ten głos z Kanady, dokładnie tak się staramy postępować.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór,
dobry
mówi
wieczór.
Izabela Kłodzka.
Witam panią Izabelo. Proszę bardzo, jesteśmy na antenie. Proszę bardzo, pani Izo.
Dziękuję bardzo. Przysłuchuję się państwa audycji i praktycznie nie jestem zaskoczona tym, co słyszę. Jestem zszokowana. Tym bardziej, że jestem byłym sędzią, więc mam trochę rozeznania w sprawie. Współczuję obu panom, ale jednocześnie jestem nieco zazdrosna, dlatego że akurat wielu przedsiębiorców jest w znacznie gorszym położeniu niż tych dwóch panów. Oczywiście współczuję im, że znaleźli się w takiej sytuacji, bo oczywiście jest to niezasłużone. Ubolewam nad tym, że sądy są takie, jakie są, że są tymi najwyższymi biegłymi, nie dopuszczając biegłych faktycznych, orzekają o sprawach, o których nie mają pojęcia. Jest to straszne, żałosne i tak naprawdę do niczego nie prowadzi. Chcę tylko powiedzieć, że mój mąż nie miał tyle szczęścia. Od 5 lat pozostaje w zakładzie karnym w Płocku. Był sądzony w sądzie, w którym ja przez kilkanaście lat byłam sędzią, więc stworzono nam tutaj piekło na ziemi. Rzecz, którą trzeba byłoby opowiadać bardzo długo, nie ma na to czasu, nie chcę państwu zabierać czasu, ale powiem tak, bardzo solidaryzuję się z tymi panami obydwoma i myślę tak, musimy brać się w kupę i walczyć o inny wymiar sprawiedliwości, walczyć o to, aby w tym kraju można było mieć prawo do rzetelnego procesu, bo tak naprawdę tym panom o to chodzi. Oni już nie wnikają w to, co zrobili, czego nie zrobili. Ja ufam oczywiście, że słuchając może nie całości audycji, ale widzę po tym, że oczywiście są sądzeni nie za to, może na razie oskarżani, nie za to, co zrobili. Na pewno nie. Natomiast chodzi o to, żeby człowiek w Polsce miał prawo do rzetelnego procesu. Niestety wielu przedsiębiorców jest skazywanych poprzez areszt na wyrok zaocznie. I potem ten wyrok się dopasowywuje do czasu, jaki pozostawali w areszcie. To jest straszne.
Pobytu w areszcie. Tak,
tak. Życzę wszystkiego najlepszego. Dobranoc.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Dokładnie prawnicy tak mówią, że w tym momencie naszą największą winą jest to, że byliśmy w areszcie i to nie wróży nic dobrego, bo po prostu wyciągnięto przeciwko nam działa i tu za wiele osób ma do stracenia wiele swoich karier czy jakichś awansów niedoszłych, żeby teraz to odpuścić. Niestety tak to jest. Ja wiem, że nasze położenie nie jest najgorsze. Ja zresztą to mówiłem, że ja już słyszałem o sytuacjach o wiele, wiele bardziej drastycznych. Niestety, ale to jest jeszcze bardziej smutne. No, ja przynajmniej mam nadzieję i wierzę, jestem optymistą i tak jak powiedziałem, będę walczył do końca. Natomiast wielu osobom tą nadzieję odebrano.
Przyjmujemy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
I będzie pochwalona Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Grażyna z Gdańska.
Witam,
chciałam się włączyć
Grażyna
w rozmowę.
Jesteśmy już na antenie, proszę bardzo.
Chciałam również powiedzieć o sytuacji tak pokrótce swojej, ale jestem w bardzo podobnej sytuacji, ponieważ zostałam również niewinnie oskarżona przez prokuraturę w Gdańsku, bo jest to sprawa, że tak powiem, bardzo, jak to niektórzy prawnicy mówią, dmuchana, a chodziło o to po prostu, żeby tylko doprowadzić do aktu oskarżenia, a potem przez całą Polską mówić o tym, że jestem osobą niewiarygodną, ponieważ oczywiście jestem oskarżona, jestem wielkim przestępcą. To jest oczywiście niezgodne z prawdą, bo prokuratura mataczyła w sprawie, zginął protokół, część protokołu najważniejszego świadka, zginął mój wniosek dowodowy. Także po prostu ewidentne matactwo, jeśli chodzi o prokuraturę. I w tej chwili, tak jak słucham tego wszystkiego, co się dzieje, to jeśli chodzi o nasze, nie mówię na razie o sądach, bo z sądami jak do tej pory nie miałam żadnego przykrego doświadczenia, to muszę przyznać. Natomiast nawet zdarzyło się tak w Gdańsku, że w sądzie okręgowym na drugiej rozprawie wygrałam sprawę. I była to sprawa, że tak powiem, z wszechpotężną organizacją, jaką są SKOKi. Ponieważ pozbawiono mnie członkostwa, bezprawnie mnie i mojego brata wnieśliśmy o uchylenie uchwały i tę sprawę na drugiej sprawie w sądzie okręgowym w Gdańsku wygraliśmy. Także natomiast jeśli chodzi o prokuraturę, to pozostawia wiele do życzenia. Doniesienia, które ja składam, gdzie są ewidentnie popełniane przestępstwa, są na biegu umarzane. Wnioski moje są w ogóle nierealizowane. W ogóle, prokuratura w ogóle lekceważy. Bez żadnego konkretnego uzasadnienia, tylko próbuje mi się właśnie wmówić, że jestem osobą nieuprawnioną do składania zażaleń. Ponieważ nie poniosłam żadnej szkody, i na tym się sprawa kończy. Automatycznie ucina mi się, że tak powiem, prawo do walki o ten, o prawdę i o rzeczywiste prawo. Także dziękuję bardzo, tyle. Chciałam się swoimi takimi właśnie spostrzeżeniami co do tutaj działań prokuratury w Gdańsku podzielić. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy, Bóg zapłać. Z Panem Bogiem. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo? Halo? Ponownie ktoś nie potrafił wyłączyć telefonu. Ponawiam gorący apel, abyśmy w momencie uzyskania połączenia z radiem całkowicie wyłączyli radio odbiornik i słuchali tego, co dzieje się w słuchawce telefonu. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Halo, szczęść Boże, kłania się Grzegorz z Warszawy.
Witam, panie Grzegorzu.
Proszę ojca, panie, co może z innej beczki, że tak powiem. W roku 95 w polskim radio jest audycja i wypowiada się przedstawiciel Urzędu Skarbowego w Starachowicach. Chodziło tutaj o to, że określeni ludzie obracają ogromnymi pieniędzmi, wiedząc o tym, że ich źródła dochodu są nielegalne. I wypowiada się pani odpowiedzialna za egzekucję pieniędzy, wręcz kontrolę i konfiskatę, wiedząc, że te pieniądze pochodzą z przestępstwa, bo inaczej być nie może. I to pani publicznie w polskim radio, w trzecim programie, mówi, że ona jako urzędnik skarbowy boi się wystąpić z wnioskiem o, powiedzmy, zajęcie czy o ściganie ich, ponieważ będzie musiała na tym wniosku przedstawić swoją imienną pieczątkę. A chodziło o cyganów, którzy, no jak wiemy, no nigdy nie stalali się rzetelną, uczciwą pracą. No i to właśnie między innymi, to akurat z Urzędu Skarbowego, ale ogólnie jest to w jakimś sensie organ, no, powiedzmy, kontrolujący, czy który powinien stać na straży, prawda, przestrzegania prawa. To wszystko, co mogę powiedzieć. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy serdecznie. Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo? Halo? Czy słyszymy się? Halo?
Halo?
Prosimy bardzo, kogo witamy, skąd telefon?
Szczęść Boże, Adam Słomka z Cieszyna, Konfederacji Polski Niepodległej. Chciałem powiedzieć dwa słowa o przypadku też swoim, bo tu wszyscy tak właściwie opowiadają o swoich doświadczeniach. Ja nie będę mówił o paru latach spędzonych w więzieniach komunistycznych, natomiast chciałem powiedzieć, że całkiem niedawno, mianowicie w lipcu ubiegłego roku, zostałem zatrzymany przez funkcjonariuszy Wydziału do Spraw Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej w Katowicach, a następnie aresztowany na podstawie zarzutu korupcji wyborczej w wyborach prezydenckich, w których kandydowałem. Na podstawie zarzutu, że przyjąłem 10 zł od jakiejś osoby w celu takim, aby oddać głos nie na siebie w wyborach, to jest zupełnie poważny zarzut, zostałem aresztowany na 3 tygodnie i To wszystko oczywiście w jakichś tam można rozpatrywać kategoriach gry politycznej. A teraz istotne jest to, że w tej całej operacji uczestniczyło bardzo dużo różnych instytucji, począwszy od policji. Panów, którzy przyszli na rewizję i przedstawili się, że są starymi znajomymi ze Służby Bezpieczeństwa i byli w 89 roku ostatnio u mnie na rewizji. Prokuratorów, którzy kiedyś też się zajmowali mną. No, no jeszcze nie trafiłem na sędziów, którzy są z tamtych czasów, ale no, niewiele się tam zmieniło, no, jak się widzi nominacje, jakie są w Ministerstwie Sprawiedliwości, w różnych instytucjach wymiaru sprawiedliwości, no to to wygląda nadal dosyć dramatycznie. I nawet nie to wszystko jest najsmutniejsze, no bo to mniej więcej wiemy, jak ktoś jest przytomny i widzi, co się dzieje od okrągłego stołu. To najsmutniejsze jest to, że nie znalazła się na przykład gazeta w Polsce, która by chciała opisać, jakie zarzuty później wymyślono, żeby mnie tam utrzymać w areszcie, co się szczęśliwie nie udało, bo jakiś się znalazł sąd, to jest dla mnie wielkie zaskoczenie, który zdecydował się areszt uchylić i nie stosować żadnych środków zapobiegawczych i w tej chwili jakaś tam sprawa się toczy przeciwko tym funkcjonariuszom. Niemniej to wszystko pokazuje, że mamy do czynienia z ogromnym rakiem, właściwie nie, na pewno nie z państwem totalitarnym, no bo to byłoby nieuprawnione. Porównanie jest różne. No, miałem taką możliwość porównać tą sytuację, to bo teraz można Radia Maryja na przykład słuchać, będąc aresztowanym, można mieć radio, można pisać do różnych instytucji, jest dużo łatwiej niż w tamtych czasach. Niemniej na pewno jest to państwo budowane w systemie mafijnym. No i tutaj pojawia się wiele pytań i ja obserwuję jako no, szef ugrupowania opozycyjnego wobec tego układu rządzącego PiS-u, Samoobrony i tak dalej, że no, to jest mniej więcej tak jak rząd Domaszewskiego, że są bardzo ładne hasła i bardzo atrakcyjne, wzięte od innych ugrupowań pomysły, natomiast co do praktyki, no to ona stoi w zasadniczej sprzeczności z zgłoszonymi deklaracjami. No i to w zasadzie tyle. Będzie kiedyś okazja, to można porównać czasy, areszty, tryby, no to tu dużo by opowiadać. Niemniej bardzo się cieszę, że jest wolne radio, gdzie można zadzwonić i podzielić się jakimiś swoimi spostrzeżeniami. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy Pani Adamie. Proszę bardzo, Panie Prezesie.
Chciałbym dodać jedną rzecz, która może być istotna. Tutaj Pani wcześniej wspomniała o Urzędzie Skarbowym. Otóż w momencie, kiedy nas zatrzymano, z natury rzeczy tak się dzieje, może to zlecić prokuratura, czynią to same urzędy, a więc wszystkie możliwe urzędy kontrolujące spółki od Urzędu Skarbowego przyszły do PPS-u. Sprawdzały dokumenty kilka lat wstecz. Proszę sobie wyobrazić, że nie znalazły żadnego uchybienia, podkreślam, żadnego uchybienia.
Wręcz ja powiem więcej tutaj jako osoba dokładnie znająca...
Odpowiadająca za finanse.
Tak, za finanse. Gdybyśmy postępowali, że tak powiem, zgodnie z zaleceniami prokuratury, czyli tak, żeby nie popełnić tych przestępstw, jakie nam się zarzucało, mielibyśmy prawo skarbowe polskie. Także tutaj kolejny przyczynek do tego, jakie zarzuty są stawiane, pomijając to, że na przykład w akcie oskarżenia znajduje się wiele nieprawdziwych informacji wzajemnie ze sobą sprzecznych. Także to jeszcze w nawiązaniu do tego, co kolega powiedział.
Nasze spotkanie powoli dobiega końca. Chciałbym, abyśmy, korzystając z obecności naszych gości, poczynili choćby krótkie słowo podsumowania. Bardzo wiele telefonów świadczących o tym, że różnego rodzaju nadużyć w wymiarze sprawiedliwości w naszej ojczyźnie w dalszym ciągu jest bardzo wiele. Z jednej strony nie dziwią one, kiedy podejmiemy analizę dotyczącą pewnych osób, które rzeczywiście zarówno za tamtego systemu, jak i również za tego znajdują swoje miejsce w systemie sprawiedliwości, a z drugiej strony jest to cały czas dopominanie się o Polskę, która będzie ojczyzną naszą bardziej prawą i bardziej sprawiedliwą. Słowo podsumowania poproszę pana Andrzeja Mazurkiewicza.
Ja chciałem podziękować, że ja i kolega możemy powiedzieć coś na temat swoich losów, które są przez ostatnie kilka lat bardzo smutne, nerwowe, pełne emocji. Raz takie, że chce się wszystko rzucić, uciec, zostawić. Innym razem są dni takie, że chce się walczyć, chce się pokazać swoją niewinność. Najbardziej boli to, że ja tak naprawdę nie wiem, za co zostałem już skazany, ponieważ dla mnie ten areszt był już więzieniem. Nie wiem, czym sobie zasłużyłem. Nie wiem, dlaczego tam się znalazłem. Nie życzę nikomu takiej sytuacji. Nie chciałbym, żeby to się zdarzyło, ale się zdarzyło. Będę starał się, tak jak mówił Tomek, do końca wykazywać swoją niewinność. Życzę tego wszystkim, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji, a wiem, bo znam takich ludzi, którzy podobną gehennę przeżyli z różnym skutkiem. Po prostu życzę im, żeby też się nie poddawali. Może wtedy, kiedy nas będzie więcej, kiedy wielu, tak jak Mickiewicz pisał, kiedy miliony wystąpią, może wtedy coś zacznie się zmieniać, może wielu ludzi, którzy decydują o moim losie, spojrzy nieco inaczej i zobaczy we mnie człowieka po prostu. Nie mówię, że ktoś powie, czy już wyda wyrok, że jestem niewinny. Nie o to chodzi. Niech zobaczy we mnie człowieka, niech bezstronnie osądzi mnie.
Ja bym właśnie tutaj jeszcze tak podchodząc do sprawy bardziej formalnie namawiał po prostu stosowania prawa, bo mówię, prawo nie mamy najgorsze, natomiast stosowanie prawa to jest zupełnie różna rzecz. Niestety zasada domniemania niewinności jest zupełnie rozumiana opacznie. Postępowanie przygotowawcze prowadzone przez prokuraturę bardzo często jest tak, że zakłada się właśnie odwrotnie, jest domniemanie winy, stosuje się areszt tymczasowy, gdzie nie odpowiednio nie waży się tego, że w państwie demokratycznym wolność człowieka niewinnego, przecież póki nie jest skazany, jest niewinny, powinna być wartością samą w sobie, wartością jedną z najwyższych. To prawo jest absolutnie pomijane, lekceważone. Ja może mówię subiektywnie, w oparciu o własne niemiłe doświadczenia, ale tak to odbieram. I sądy są różne, tu nie można generalizować. Ja nie mówię, że po prostu wiele zależy od człowieka, od danego sędziego. Natomiast często właśnie widzą to przez pryzmat jakichś tam interesów, karier i nie widzą tu, jak kolega powiedział, nie widzą człowieka. Nie widzą tego, że ich jedna decyzja rujnuje całe życie ludzkie, cały dorobek. Często później się kończy dramatami, nawet śmiercią, bo są różne przypadki. I tutaj wnosiłbym o to, żeby po prostu sędziowie, prokuratorzy patrzyli troszeczkę bardziej przez wymiar taki humanistyczny, ludzki,
a nie tylko literalnie.
Dokładnie, przez pryzmat własnych karier, dodatków, awansów, premii i tak dalej, bo tak to jest odbierane. My jesteśmy, tak już to raz użyłem, jesteśmy jakimiś cyframi w statystyce, w kolejnych wyrokach, kolejnych stosowaniu poręczeń majątkowych. Prokuratura Łomżyńska któryś raz z kolei mieni się być jedną z najskuteczniejszych, czy wręcz najskuteczniejszą prokuraturą w Polsce, a to się mierzy tym, że zgromadziła najwięcej sum poręczeń, najwięcej spraw skierowała do sądu, nieważne z jakim efektem, ale właśnie to jest pogoń za takim poklaskiem. Niestety i tutaj odczuliśmy to na własnej skórze bardzo, bardzo boleśnie.
Dziękujemy za to spotkanie. Drodzy Państwo, w studiu Radia Maria rozmawialiśmy z panem Andrzejem Mazurkiewiczem, byłym prezesem przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego PPS w Łomży, z panem Tomaszem Grodzkim, byłym wiceprezesem do spraw finansowych tegoż przedsiębiorstwa. Dziękuję panom za to spotkanie i dziękuję także słuchaczom Radia Maria. Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
Bóg zapłać.
Prawdy, prawdy po trzykroć, prawdy jako chleba. Oto hasło na dzisiaj, tego nam potrzeba. Niech słowo znaczy słowo, a nie hasło puste. I nieprawda odbita w szybie krzywych luster. Prawdy rano w południe i prawdy z wieczora. Prawdy na dziś, na jutro i prawdy o wczoraj. Taka jest wola ludu, powszechne wołanie, a wola ludu święta i niech tak się stanie. Prawda pełna i czysta, prawda z rodowodu, a nieprawda tworzona przez mędrców z pochodu. I niech prawdy najczystszej nikt się nie odważy, oddać w ręce sprzedawców, kupców, badelarzy, szewców kłamstwa, kowali niegodnych litości, cenzorów, rewizorów.